Apostoł Paweł, chcąc wytłumaczyć Galacjanom pewną prawdę biblijną, użył kiedyś takiego zwrotu w liście do Galacjan. Przed waszymi oczami został wymalowany Chrystus. I nie chodziło o obraz, czy o fresk na ścianie, czy o jakąś grafikę albo inny rysunek, ale chodziło o to, że charakter Pana Jezusa został pokazany. To, co zrobił, po co przyszedł, to zostało przed ich oczami opisane słowem. Przed waszymi oczami został wymalowany Chrystus. Bóg odmalowuje albo opowiada wiele takich różnych obrazów, żeby człowiek zrozumiał po pierwsze, w jakim stanie się znajduje i żeby mógł się nawrócić, a po drugie odmalowuje wiele obrazów co do dalszego życia. No bo jak żyć, Panie? Chciałbym dziś przyjrzeć się takiemu jednemu obrazowi ze Starego Testamentu. Słowo Boże maluje taki obraz człowieka, który z jednej strony jest chyba najsilniejszym człowiekiem na ziemi, a z drugiej strony jest też chyba najsłabszym człowiekiem na ziemi. Już słyszę, że tam niektórzy szeptają, nie trudno skojarzyć, nie wiem jak wy go sobie wyobrażacie, ale on naprawdę nie miał mózgów jak Arnold. To był taki człowiek jak my, ale Pan Bóg dał mu niesamowitą siłę. Co on z tym zrobił, zobaczymy. Dla tych, którzy nie czytali Księgi Sędziów, bo dziś będzie trochę mowa o Samsonie, bo mówię o Samsonie, możecie sobie otworzyć Księgę Sędziów. Dla tych, którzy nie znają, nie czytali albo znają słabo, bo to chyba coś z wyrokami, ci sędziowie to chyba wyroki, jacyś ławnicy, a tam nie ma takich elementów. Dwa zdania wprowadzenia. Bóg przyprowadził Izraela do ziemi obiecanej. I Izrael zdobył tą ziemię, ale nie zajął całej ziemi dokładnie, bo nie wykonał Izrael Bożego zadania i nie wypędził wszystkich ludów z tej ziemi, jak im Pan Bóg nakazał. Dlatego, nie musicie tego otwierać, robię tylko wprowadzenie. Dlatego w trzeciej księdze, w Księdze Sędziów, w trzecim rozdziale jest taka wzmianka, że z tego powodu, że nie wypędzili, no to musieli z nimi mieszkać. Synowie Izraela mieszkali pośród Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Perezytów, Chiwitów i Jebuzytów. To jest trzeci rozdział, piąty werset. I to właśnie z tego powodu, z powodu nieposłuszeństwa, bo nie wypędzili. Wiecie, oni musieli się na co dzień zmagać z problemem zepsucia. Najpierw zepsucia tych ludzi, którzy obok nich żyli, lecz będą wam jak ciernie na boki, Pan zapowiedział, ale gorsze było to, co się potem stało, bo najpierw to było zepsucie tych ludzi, ale potem nastąpiło zepsucie ludu Bożego. Księga Sędziów pokazuje między innymi ten proces zepsucia ludu Bożego, jak on mocno postępował, bo to szło falami. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to taki schemat, który się powtarza w Księdze Sędziów. Po pierwsze, zawsze to działało tak samo, można to obserwować właśnie jak takie fale. Po pierwsze, Izraelici zaczęli się zachowywać tak jak Filistyni. To brzmi dosłownie tak, czynili to, co złe w oczach Pana. Jak chcecie sprawdzić, to drugi rozdział, trzeci, czwarty, szósty, dziesiąty, trzynasty. Za każdym razem jest tak samo to opowiedziane. Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, pierwsza rzecz. Po drugie, Bóg wydawał ich w ręce wrogów. Po co to robił? No, żeby ich zawrócić. Żeby zupełnie nie poszli za sposobem życia filistyńskim. Czyli robił to z miłości. Po trzecie, jak łatwo się spodziewać, oni wtedy pokutowali i prosili Boga o pomoc. I po czwarte, Bóg zsyłał im ratownika. I ten ratownik to nic innego, jak, albo nikt inny, jak Jefte, Gedeon, Debora, Szamgar i inni. Było ich 12 opisanych w tej księdze. My tą księgę mamy nazwaną Księgę Sędziów. Ale tak dosłownie to hebrajskie słowo znaczy wybawca. Albo ratownik. Czyż to nie inaczej brzmi? Teraz możecie czytać księgę o ratownikach Bożych. Tak naprawdę ratownik jest jeden. On tylko wysyłał ludzi, których używał. Jakby ktoś chciał definicję sędziego, to w 3:9 tej księgi ta definicja jest zawarta. A synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawiał. Kto to sędzia? To ten, kto wybawia Izraela. Jeszcze raz, schemat jest ważny. Zepsucie ludu Bożego, Bóg ich doświadcza, po trzecie oni proszą o ratunek, pokutują, po czwarte Bóg zsyła wybawiciela, ratownika. I historia Samsona to jest historia ostatniego opisanego w tej księdze ratownika, ostatniego wybawcy albo ostatniego sędziego, jak ktoś woli. Ale to już jest ten etap, kiedy Izrael, to jest ostatni sędzia w tej księdze opisany, 12. Jak łatwo się domyślić, już stan Izraela wtedy jest, masakra jest, mówiąc slangiem młodzieżowym, jak mówimy o nastolatkach. To już moralnie, społecznie i rodzinnie Izrael tak mocno upadł, że nie było widać różnicy pomiędzy Izraelem a tymi ludami, pomiędzy Izraelem a Filistynami. Oni byli już ludem Bożym tylko z nazwy. Nie mieli żadnej tożsamości jako ludzie Boże. Mi się przypomniało to, co kiedyś Pan Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy ten był z Panem na górze. Zepsuł się twój lud. Wiecie, co robi wróg, kiedy nie może pokonać? Oswaja. I to się stało właśnie za czasów sędziów. O, jak dobrze, że nam to nie grozi. I nasz fragment zaczyna się tak. 13, otwórzmy 13, pierwszy werset. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana i wydał ich Pan w ręce Filistynów na 40 lat. Potem i znowu. Potem czynili znowu to, co złe w oczach Pana. Czyli znowu żyli życiem tak jak świat dookoła. Znowu przyjęli zwyczaje filistyńskie. Jak macie, jeżeli macie swoje Biblię, głównie widzę kartkowe i chwała Panu za to, chociaż jak ktoś ma elektroniczną, to również może poszukać teraz palcem, gdzie zaczyna się historia Samsona. Zobaczcie do swoich Biblii, gdzie zaczyna się historia Samsona. No, w 24 wersecie po raz pierwszy jest taka wzmianka, że kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. I dziecko rosło, a Pan mu pobłogosławił. I z reguły zaczyna się na szkółkach niedzielnych czytać historię Samsona mniej więcej od tego momentu. No jak Samson, no to się urodził, więc historia Samsona zaczyna się od urodzenia. Ale jak się okazuje, powinniśmy czytać to od 13, od początku. 13, od początku, bo to jest bardzo istotny rozdział. Jak powiedziałem na początku, Bóg maluje obrazy w Biblii. I Bóg odmalował obraz, od czego zaczyna się operacja ratunkowa. I kto w niej uczestniczy. Jak to ma wyglądać? Jak się do tego przygotować? Jak robisz operację ratunkową, wysyłasz żołnierzy, to tak bez przygotowania? Czy jednak ktoś ćwiczy, przygotowuje się, inni na niego pracują, żeby potem on mógł załatwić to, co trzeba? Od 2. A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. I anioł Pana ukazał się tej kobiecie i powiedział do niej, oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. Dlatego teraz strzeż się, nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz już nic nieczystego, bo oto poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie Nazirejczykiem dla Boga już od łona i zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swojemu mężowi, przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jak oblicze anioła Boga. Było bardzo dostojne. Nie pytałam go, skąd jest, nie oznajmił mi też swojego imienia. Powiedział mi tylko, oto poczniesz i urodzisz syna. Teraz więc nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz niczego nieczystego, gdyż dziecko będzie Nazirejczykiem dla Boga już od łona aż do dnia swojej śmierci. Wtedy Manoach modlił się do Pana, mówiąc: proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. I Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Przyszedł znowu anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha. Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swojemu mężowi: oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną. A gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: jestem. Manoach powiedział: niech się teraz spełni twoje słowo, lecz jak mamy postępować z dzieckiem i co mamy dla niego zrobić? I anioł Pana odpowiedział Manoachowi: niech twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli, także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem. Dotąd na razie. Stan jest taki. Potem znowu Izrael robił to, co złe w oczach Pana. No więc jest potrzeba ratowania. Nie pierwszy raz, kiedy Bóg musi pobudzić kogoś do ratowania. Ale gdyby się temu przyjrzeć, to w porównaniu do poprzednich sytuacji różnice są dwie i one są bardzo duże. Czy Izrael prosi o ratunek? Czy jest taka wzmianka, żeby oni pokutowali i mówili: Panie, dociążyłeś nas przez tyle lat, uratuj nas? Nie. Już mniej więcej od ósmego sędziego nie ma wzmianki o tym, żeby Izrael prosił o ratunek. Panie, źle to zrobiliśmy, zawaliliśmy to. Nie ma takich zwrotów. Wypadł jeden ważny punkt. Oni nie pokutują. Oni już się tak przyzwyczaili, już im się tak dobrze żyje z Filistynami, już nie ma różnicy, nie pokutują. Jest jeszcze druga różnica. Wiecie, kiedy Pan Bóg wcześniej pobudzał różnych ludzi, to byli ludzie z krwi i kości, oni już stali na ziemi, oni już chodzili, oni mieli pracę, oni jakoś funkcjonowali. Jeden orał, drugi robił to, trzeci tamto. A tu? Jest kogo pobudzić? Nikt nie czuje się poderwany, bo wszystkim jest dobrze. Tak się rozsiedli, że już nikt nie był gotów stanąć do walki i przewodzić Izraelowi. I co na to Bóg? No łatwo skojarzyć. Miał dwie możliwości. Radźcie sobie sami, jak już nawet nie pokutujecie, albo właśnie zrobić to, co dziś wyśpiewaliśmy. On jest łaskawy i miłosierny. I Bóg ich chciał dalej ratować, pomimo tego, że oni nie pokutowali i ten stan, w którym tkwili, im się naprawdę podobał. Dosłownie i w przenośni Bóg przygotował ratunek od zera. Jak od zera? No bo skoro nie ma ani mężczyzny, ani kobiety, nie było już drugiej Debory, którzy byliby chętni do ratowania, to wiecie, co Bóg musi zrobić? Musi urodzić tego ratownika. Musi go urodzić. Dlatego mówię od zera. Od zera. Żeby tego było mało, Manoach, bo tak miał na imię ten człowiek, i jego żona nie byli przypadkowo wybrani, nie ma przypadków w Biblii, oni musieli być szczególni, jakoś nie mogą mieć dzieci. Cóż za katastrofa. Jest jedna ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć przy tej okazji. Wiecie, czasem mijają całe lata, żeby obietnice Boże się spełniły. A kiedy nadeszło wypełnienie czasów, przypomniało mi się z Galacjan, kiedy ten właściwy czas nastąpił, to posłał Bóg swojego syna. To ile to czasu minęło? Tydzień? Miesiąc? Wiecie, kiedy anioł pański przychodzi do tej kobiety na polu pracującej, to on nie chce w pierwszej kolejności, żeby ona nie piła wina. Wiecie, co on chce ten anioł? Żeby ona zaufała, że Bóg może uczynić coś niemożliwego. To jest pierwsza rzecz, ponieważ ona nie mogła mieć dzieci. Ale druga rzecz, wiesz, to będzie kiedyś człowiek, który będzie ratował Izraela, ale z naciskiem na kiedyś. To nie wydarzy się jutro, ani za miesiąc, Za 9 miesięcy będziesz widziała część spełnienia tej obietnicy, a za 20 lat będziesz, naście albo 20 lat, albo jeszcze więcej, będziesz widziała spełnienie kolejnych obietnic. Ile dni dajecie Bogu na spełnienie obietnic? Dziś się modlę, jutro chyba się musi spełnić. Każdy, kto ma dług tak zwany hipoteczny, jak się zadłużaliście na wasze chałupy, to wiecie, jak to jest. 25 lat to trwa, zanim człowiek wyjdzie z długów, a my czasem chcemy, żeby Bóg odpowiedział za tydzień, albo za miesiąc, albo za dwa. Ile to razy prosimy Boga: Panie, porusz mojego męża, bo on nie jest zainteresowany słowem. Albo ratuj naszego nastolatka, bo żyje beznadziejnym życiem. I mija rok, dwa, nie ma skutków i mówimy: no, to Pan Bóg nie działa. Nie, on cały czas działa. W zaufaniu Bogu, w zaufaniu Jego obietnicom nie chodzi o miesiąc, 10, 20. Wiecie, o co chodzi w tym całym chrześcijaństwie? Aż za grób. Aż za grób. Myślę, że się kiedyś będziemy wstydzić, jak Pan Bóg nam pokaże nam sprawy, w których On działał, a myśmy myśleli, że On zapomniał albo nic nie zrobił, nie wysłuchał. Kiedyś to powiedział jeden kaznodzieja pięknie tak: w Biblii jest wiele obietnic, które nie mają konkretnej daty spełnienia. Wiecie, kiedy Pan wróci? Nie, nikt nie wie. Ale najpiękniejsze jest to, że nie ma tam daty utraty ważności, tak jak czasem na produktach. Możesz użyć do. Nie ma tam daty utraty ważności. Szymon, kiedy Pan Jezus przyjdzie? Wkrótce. I to właśnie tak jest. Ale na pewno przyjdzie. Na pewno. Tylko musimy trwać w tym i ufać, że On to, co obiecał, to spełni. Na tym polega całe chrześcijaństwo. Czekamy, aż On wróci. W 4 wersecie naszej historii anioł Pana mówi do żony Manoacha mniej więcej tak, sparafrazuję to: ja będę działał, będziesz w ciąży, ale chcę coś też od ciebie. Co Bóg chce i czemu w ogóle chce? Wiecie, od tego 4 wersetu, wcześniej cały ten dzisiejszy fragment mówi o tym, że Pan Bóg chce włączyć ludzi w plan ratunkowy. Zobaczcie do swoich Biblii, od kiedy Pan Bóg chce włączyć tą rodzinę w plan ratunkowy. Kiedy? Teraz. Teraz. Nie za 9 miesięcy. Nie za 20 lat. Ja chcę, żebyś teraz się włączył w plan ratunkowy. No to co macie zrobić? No to zaraz wam powiem, mówi anioł. Alkohol, nawet owoce, które ten alkohol robiły, odstawić. Zakaz obcinania włosów dziecka i zakaz kontaktu ze zmarłymi. Wow, nawet jeżeli by to miało oznaczać taką uroczystość pogrzebową? Nie. Wiecie, dla nas to jest dziwna rzecz. O co chodzi? Takie dziwne nakazy. W 4 wersecie mamy to napisane, w 7 wersecie i potem w tej historii jeszcze dalej. Jeżeli byśmy zajrzeli, bo pada tam takie słowo, będzie Nazirejczykiem albo Nazyrejczykiem, w zależności od tłumaczeń. Cóż to jest ten Nazyreat albo Nazireat? To w Księdze Liczb w 6 rozdziale można doczytać, że Nazyreat to był dobrowolny ślub, zobowiązanie przed Bogiem. Nazir znaczy dosłownie z języka hebrajskiego oddzielenie, uświęcenie, poświęcenie. Ja się dobrowolnie poświęcam Bogu. A Nazirejczyk robił to poświęcenie, chciał się oddzielić dla Boga, bo był za coś Bogu wdzięczny? Albo o coś Boga prosił, miał jakieś zadanie, więc chciał się oddzielić z powodu tego zadania. I przez te 3 rzeczy, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w Nazyreacie, spróbuję go tak bardzo krótko podsumować. Przez te 3 rzeczy, to idzie przez całą historię Samsona, ale dzisiaj, żeby wiedzieć, o czym mówimy. Nazyrejczyk przez te 3 rzeczy miał, posłuchajcie uważnie, pokazać, że poważnie traktuje Boga. Po pierwsze, miał się powstrzymywać od pewnych rzeczy, Czy wino było złe? Nie. Ale Bóg mówi, powstrzymuj się. Miej ten jasny umysł. Po drugie, miał pokazywać przez nawet swój wygląd zewnętrzny, że on jest inny niż cała reszta. Te włosy były oznaką tego, że on był Nazyrejczykiem. Po trzecie, miał uciekać. Jeszcze raz, powstrzymywać się nawet od dobrych rzeczy. Po pierwsze, powstrzymywać, po drugie, pokazywać, do kogo należy i w czym jest jego siła. Przecież siła Samsona nie tkwiła w jego włosach. A po trzecie, miał uciekać od wszystkiego, co przypominało oskarżeniu. Powstrzymywać, pokazywać i uciekać. Czy to było zwykłe życie ludzi bożych? Nie. Bóg chciał od Nazyrejczyków daleko więcej niż wiecie co? Niż tylko przychodzenie w niedzielę do zboru. Bóg chciał więcej niż tylko to, że przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo, albo że jesteś na grupie, albo że pojedziesz w lecie na obóz biblijny, albo że wyślesz dzieci do szkoły Kairos. Wszystko jedno, co by to było. Bóg chciał więcej. Ze względu na to, że zadanie było tak poważne, to musicie żyć zupełnie inaczej niż wasi sąsiedzi, rodzina, a nawet inni ludzie w zborze. Tak mniej więcej można by to było streścić. Przecież to wszyscy byli ludzie Boży. A jakie to zadanie? Co to za zadanie, które wymagało takiego oddzielenia? Powiem wam, jakie to było zadanie. Ratowanie ludzi. Bo przecież sędzia to ratownik. On miał podrywać ludzi. Rodzice od młodości mieli wychowywać Samsona, może się niektórzy z was zdziwią, żeby nie pasował do otaczającej go filistyńskiej kultury. Masz nie pasować. Bo Samson miał za chwilę stanąć przeciwko tej kulturze. Przeciwko tym wszystkim wzorcom, przeciwko ludziom żyjącym tu i teraz. On miał być kaznodzieją, miał zapalać ludzi, miał przekonywać, żeby porzucili grzech i żyli z Bogiem. Czy będzie mógł to zrobić, jeżeli żyje tak samo jak oni? Nikt mu nie uwierzy. Co, mówisz nam o czymś, a sam tego nie robisz? Przecież miał się przeciwstawić wszystkiemu bezbożnemu tu i teraz. Ale ciekawe jest to, nie wiem, czy to zauważacie, ale to tu wybrzmiewa wyraźnie, że Bóg nie mówi, że to Samson ma się oddzielać. Rodzice mają się oddzielać. To było przygotowanie. Rodzice, macie być radykalni, tak żeby było od razu, nawet na pierwszy rzut oka, widać, że Bóg i Jego zadanie jest dla was najważniejsze w życiu. Przygotowanie do całej misji Samsona zaczęło się od przygotowania ludzi dużo wcześniej, zanim jeszcze się urodził. Zanim Samson skończył 18 lat, czy tak jak mówiłem, zanim skończył szkołę biblijną. Jego przygotowanie do walki, do ratowania zaczęło się od jego rodziców. Rodzice, musicie nauczyć się żyć, tak im powiedział, radykalnym życiem. Dobrze się wam kojarzy to słowo? Można być półradykalnym dla Boga albo średnio radykalnym, ale to nie tylko rodzice. To samo, gdyby byli dziadkowie, wujkowie, gdyby był zbór, ten anioł powiedziałby do wszystkich. Powiedziałby rodzice, dziadkowie, wujkowie, my się nazywamy wielką rodziną, nie? Tak bardzo lubimy to słowo. My jesteśmy wujkami i ciociami dla naszych pociech. To my już nie? Jako wujkowie i ciocie? Nie, niech żyją tamci. Poważnie traktujcie Boga, mówi anioł, bo młodsi będą was naśladować. Oni jako najbliżsi byli tymi, którzy mieli dać przykład. Mieli przyzwyczaić Samuela do tego. Wiecie do czego? To jest trudna część. Mogłem wziąć kamizelkę. Oni mieli go przygotować, że życie nie będzie dla niego normalne. Że nie będzie mógł pójść na wszystkie imprezy szkolne, że nie będzie mógł pojechać na wszystkie wyjazdy, studniówki, osiemnastki, że nie powinien czytać wszystkich gazet, przeglądać wszystkich stron internetowych, oglądać wszystkich seriali, jak leci, On powinien wiedzieć, być przyzwyczajony od małego, że może stracić kolegów, że może nie mieć przyjaciół, albo nawet, że minie go jakaś ważna uroczystość rodzinna, typu komunia w maju kogoś z rodziny, bo zadanie jest ważniejsze. Przygotujcie go na to, że ludzie się będą z niego śmiali. Z jego wyglądu nawet. Albo, że nie ma najnowszego smartfona. Albo, że nie gra w grę Diablo. Chociaż wszyscy grają. Powiedzcie mu, że jego wygląd nie będzie taki sam, jak wygląd wszystkich nastolatków. A propos, wiecie, chcielibyście mieć syna takiego jak Jan Chrzciciel, pełnego ducha? No, chcielibyśmy. A chcielibyście, żeby się tak ubierał? On kompletnie nie pasował do otaczającego go świata. Ale powiedziałbym to do młodzieży tak. Chcecie być fajnie ubrani, to ubierzcie się jak Jan Chrzciciel. Będziecie oryginalni. Tylko jak się już ubierzecie tak jak Jan Chrzciciel, to mówcie tak jak Jan Chrzciciel i żyjcie tak jak Jan Chrzciciel. Ubrać się jak Jan Chrzciciel nie jest wyzwaniem. Będziesz najmodniejszy w całej szkole. Tak, wiecie co? Słowo Boże zawsze pokazywało, że bycie sługą Bożym nie idzie w parze z kulturą tego świata. Kompletnie. Idzie w poprzek. I wiecie co? Bóg nie prosił rodziców Samsona o wygodne życie. To z zasady było życie niewygodne, niezrozumiałe. Dlatego, że zbór, rodzice, dziadkowie, najbliżsi, ci, którzy mówią, że Pan jest naszym Zbawicielem, mają być wyraźnym, radykalnym komunikatem. My nie jesteśmy tak sami, jak wy wszyscy dookoła. My nie jesteśmy tacy sami. My żyjemy innym życiem, oglądamy inne rzeczy, czytamy inne rzeczy. My mamy jakąś misję. Nie żyjemy tu sami dla siebie. I teraz się zaczyna kanonada z drugiej strony. Wiecie, co na to świat mówi? Jak możesz zrobić to swojemu dziecku? Jak możesz zabrać mu te wszystkie udogodnienia? Czy ty go ograniczasz? Zabrać mu to wszystko, co daje świat dookoła. Ale co? Pytam się, co? Życie, od którego Pan Bóg nas wyzwolił? Imprezy, gazety, seriale, to dziadostwo, z którego nas Pan wyrwał? Dobrze, że znowu jest coś, że będziemy nagrywać coś ze świadectw. Przecież my mówimy, z czego nas Pan wyrwał, tak? Ale naszym dzieciom często byśmy mówili, spróbuj. Słyszałem kiedyś taki argument, że jak będziesz oddzielał swoje dziecko od tego wszystkiego, co jest w tym świecie, to jak gdy mu kiedyś przyjdzie żyć na tym świecie, to sobie nie poradzi. A kto powiedział, że ma sobie poradzić? Wiecie, albo nie, my już prowadzimy nauczanie domowe chyba 8 rok. Kiedyś to było dziwne, 8 lat temu, dzisiaj wszyscy ze względu na pandemię uczą dzieci w domu, ale co roku, czy tam co 2 lata nasze dzieci musiały iść do psychologa. I kiedyś po jednej z takich wizyt pani psycholog napisała w opinii, że dziecko ma problem. Jedno z naszych dzieci ma problem. A jaki problem, pani psycholog? No nie poradzi sobie w świecie, bo nie potrafi kombinować i kłamać. A kto powiedział, że ma sobie poradzić? I to w taki sposób. Kto powiedział, że to życie ma być proste i łatwe? Wiecie, są w zborach liberalni chrześcijanie. Liberalni chrześcijanie. I oni mówią tak, niech to dzieci same zdecydują, jak chcą żyć. To jest ich sprawa. Prawda. Samson za chwilę sam zdecyduje, czy chce być faktycznie Nazarejczykiem, czy może będzie wyjadał coś z padliny. Ci, co znają historię Samsona, wiedzą, o czym mówię. Ale teraz, jak mówi anioł Pana, to jest odpowiedzialność rodziców. My mamy swoją. Dzieci mają swoją. My mamy swoje zadanie, dzieci mają swoje zadanie. Albo wygodne życie z prądem tego świata, albo radykalne chrześcijaństwo. Kiedyś nazywano to Nazyreat. Jeszcze raz. Albo wygodne życie z prądem tego świata, albo radykalne chrześcijaństwo. Kiedyś nazywano to Nazyreat. Wczoraj na wyjeździe męskim jeden brat poruszył temat sędziego, który się nazywał Szamgar, z 3 rozdziału. Jeden werset mu Biblia poświęca. I w zasadzie, jak tak nad tym się zastanawiałem, to ten brat, który usługiwał, poruszył dokładnie taki sam temat, o którym dziś mówimy. w naśladowaniu Pana Jezusa nie chodzi o to, żeby się jakoś prześlizgnąć. Nie chodzi o to, żeby się jakoś prześlizgnąć. A jakoś to będzie. Rodzice, dziadkowie, my wszyscy musimy się zaangażować już teraz. Jeszcze zanim mamy dzieci. Teraz przygotować innych do ratowania innych. Zawsze różnica, i to są wczorajsze słowa, zawsze różnica tkwi w zaangażowaniu. No przecież chodzę do zboru, o co ci chodzi? No zawsze różnica tkwi w zaangażowaniu. Przecież wszystkiego tam nie oglądam w tym komputerze. Bóg chce naszego zaangażowania ponad standard. Bóg chce naprawdę, żebyśmy byli radykalnymi chrześcijanami w całym naszym życiu. Bo tak jak my żyjemy, tak będą żyły nasze dzieci. Tak jak żyją starsi, tak będą żyli ci młodsi. Bo co człowiek siał, to i rządź będzie. Wiecie, w ciągu 24 godzin, bo to było dokładnie 24 godziny temu, Bóg powiedział do nas dwa razy to samo. Nie chodzi o byle jakość. Chodzi o pełne zaangażowanie. To chyba musi być ważne. Wracamy do Księgi Sędziów. Anioł przychodzi do żony, nawet nie wiemy, jak miała na imię, ale wiemy, jak miał na imię jej mąż, Manoach. I ta idzie do męża, opowiada mu o tym, jaka jest reakcja Manoacha, jak fajnie będziemy mogli być zaangażowani. Bóg nas włączył w swój plan. Macie tak? 8 werset. Modlitwa Manoacha. Panie, proszę Cię, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. Wiecie, tam dosłownie pisze, albo inne tłumaczenie mówi, ze względu na mnie niech przyjdzie. Co się temu chłopu stało? No przecież już powiedział żonie. Można mieć wrażenie, że to, co mówi ta żona, co mu przekazuje, to do niego nie trafia. On nie ufa swojej żonie. No ona odebrała proste słowo od Pana, a on mówi, no od żony to nie przyjmę. To się nie liczy. Musi być osobiście dla mnie. Ze względu na mnie, mężczyznę, Panie, poślij jeszcze raz tego kaznodzieję. Niech to jeszcze raz powie. Ten prorok niech przyjdzie i mi to powie wyraźnie. Jeśli to prawda, to co za problem, nie? Już taki był jeden, co wykładał runo w tej księdze. Wiecie, on nie ma problemów z tym, żeby przyjąć informację, że będą mieli dziecko. Zobaczcie do wersetu 12. On nie ma problemu z tym, że się to dziecko urodzi. Niech się teraz spełni Twoje słowo, 12 werset. On mówi, to jak mamy postępować z tym dzieckiem? Jak przesłanie Boże trafi czasem do jednego z małżonków, że trzeba żyć, jak to Grześ dzisiaj powiedział, dystans i dezynfekcja od świata, tak? Dzisiaj jest to powszechne. Dystans i dezynfekcja. Żyjcie w dystansie i dezynfekcji. To jest piękna zasada. Dziękuję, że to dzisiaj padło. Bo o tym jest ten wstęp. Wstęp do historii Samsona jest o dystansie i dezynfekcji. Od świata. Od sposobu życia tego świata. Ale jak to dotrze czasem do jednego z małżonków, że Bóg oczekuje od nas poświęconego, radykalnego życia teraz, to ten drugi mówi, nie, no tak będziemy się poświęcać. Nie, to musi przyjść wyraźniej. To się nie liczy, jak ty mi to mówisz, żono. To musi dotrzeć do nas obojga. Musimy to przemodlić, przemyśleć, to wymaga jeszcze dużo zmian, ja nie jestem na to gotowy. Dlatego on mówi, Panie, jak to prawda, to jeszcze raz, nie? To gdzie jest ten, który się modli, żeby Pan mu to drugi raz opowiedział? I wysłuchał, 9 werset, wysłuchał głosu Manoacha, przyszedł znowu anioł Boga do tej kobiety, gdy ona siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha. Czy on w ogóle czekał na odpowiedź Boga? Boże, czy Ty naprawdę chcesz, żebyśmy mieli takie radykalne życie dla Ciebie? Nie. Boże, powiedz mi to wyraźnie, co mam robić, ale nie będę czekał. No bo wiecie, może by trzeba było coś zmienić. Jak mi to Bóg w odpowiedzi na moją modlitwę powie drugi raz. Czy ktoś chce pomodlić się teraz głośno, albo po cichu o to, żeby Bóg powtórzył mu to osobiście jeszcze raz, że jego wolą jest to, żebyśmy żyli radykalnym życiem? Naprawdę chcecie? To pomódźcie się tak, tylko liczcie się z tym, że Bóg odpowie. Wiecie, co wam wtedy Bóg odpowie? Odpowie tobie, mi, tak samo jak odpowiedział Manoachowi. No już to powiedziałem twojej żonie. Już to powiedziałem tym ludziom w zborze. Może byliście wczoraj na wyjeździe braterskim, to mówię to do was drugi raz dzisiaj. Już mieliście studium z listu do Tesaloniczan. Szkoda, że ciebie wtedy, Manoach, nie było. Manoach, wiecie, co znaczy? Człowiek odpoczynku. Ciekawe słowo. Noa i Manoa to jest ten sam źródło słów. Noa znaczy człowiek odpoczynku. Manoa to był ten, co odpoczywał. Jak to bardzo do niego pasuje. On nie chciał do przodu. On potrzebował ekstra zapewnienia, żeby Bóg mu to dwa razy powiedział. Chłopie, czas wziąć się do roboty. A nie tak, jak brat wczoraj powiedział, z trawką między zębami czekać, aż dzieci urosną i potem się trzeba będzie może nimi zająć. Już do was mówiłem, na czym polega uświęcenie. No czego nie rozumiesz? Dlaczego mówisz, że to jest za trudne? Dlaczego mówisz, że to jest niezrozumiałe? Ale mówi ten anioł Pana tak, skoro cię to minęło, to powiem ci jeszcze raz, jakim życiem macie żyć. Takim życiem, które mi się podoba, a które jest w poprzek życia świata. Bądźcie radykalni. Wybrałem was po to i włączyłem was w plan ratowania innych ludzi na ziemi. Masz zaszczyt mieć takie zadanie. Żyj radykalnym życiem. Czy Manoach zrozumiał, co do niego mówi anioł Pana? 15 werset. Potem nagle jest taka dziwna wstawka w 15 wersecie. Tego nie czytaliśmy. Wtedy Manoach powiedział do anioła Pana, pozwól, proszę cię, że cię zatrzymamy i przygotujemy dla ciebie koźlątko. Lecz anioł Pana odpowiedział Manoachowi, choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twojego chleba, a jeśli chcesz złożyć całopalenie, złóż je Panu. Manoach nie wiedział bowiem, że to był anioł Pana. Wiecie, Manoach nie wiedział, kto do niego mówi. Wiecie, co myślał Manoach? Że spotkał proroka. Taki kaznodzieja, prorok, który przyszedł i mówi im, wiecie, wasza przyszłość wygląda tak, będziecie mieli dziecko. To tak jakby na dzisiejszy czas opowiedzieć to w ten sposób. No dobrze, powiedział ten kaznodzieja, fajną mamy przyszłość, trochę będzie ciężka, bo mamy się oddzielać, mamy żyć w dystansie i dezynfekcji. No to po zgromadzeniu pójdziemy i uściśniemy mu rękę. To tak w podzięce. To tak mniej więcej w podzięce oni chcieli dać koźlątko temu prorokowi kaznodziei. No ale Manoach, ten, który chciał odpoczywać, i jego żona przekonali się, że chyba zbyt lekko potraktowali słowa o tym radykalnym życiu. 19 werset. Wziął więc Manoach koźlę oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skalę Panu, a uczynił on cud, a Manoach i jego żona patrzyli na to. Dosłownie pisze tak, otóż, gdy płomień wznosił się na ołtarzu ku niebu, wtedy anioł Pana wzbił się w płomieniu ołtarza w górę. Dosłowny przykład tak mówi. Jest ogień i anioł Pana wchodzi w ogień i odchodzi do góry. A Manoach i jego żona, widząc to, upadli na twarz na ziemię. Wiecie, do nich dotarło, że nie mieli do czynienia z prorokiem, kaznodzieją, że tu nie chodzi o słowa zwykłego jakiegoś proroka. To nie tylko słowa kaznodziei. Naprawdę Bóg powiedział wyraźnie nam dzisiaj, naszej rodzinie, naszemu zborowi, mnie samemu, chciałbym, żebyście żyli radykalnym życiem. Idąc do końca tej historii, bo minąłem jeden werset. I Manoach powiedział do anioła Pana, 17. I Manoach powiedział do anioła Pana, jakie jest twoje imię? Abyśmy cię uczcili, gdy spełni się twoje słowo. A anioł Pana odpowiedział, dlaczego pytasz o moje imię? Sprawdźcie teraz w waszych tłumaczeniach. Ono jest, i tu są różne wersje, tajemnicze, cudowne, wspaniałe, wymaga specjalnej czci. Najlepiej odpowiada do całego kontekstu, ono jest cudowne albo wspaniałe. Dosłownie to słowo użyte tam, peli, znaczy cudowne. Cóż za dziwne stwierdzenie. Czytając to, przyszła mi taka myśl. Ten fragment tu w ogóle jakoś nie pasuje. Ale wiemy, że jak coś rzuca się w oczy, to znaczy, że jest głównym przesłaniem naszego fragmentu. Ten, którego poznali, jego imię, jego charakter, jego nastawienie do ludzi jest jakie? Cudowne, wspaniałe. Czy to w ogóle pasuje do naszej historii? Coś było o radykalnym życiu, coś było o ratowaniu, a teraz na samym środku moje imię jest cudowne, wspaniałe, nie do opisania. To dlaczego Boże imię jest cudowne? Dlaczego Bóg jest wspaniały? Wiecie dlaczego? Zrobię krótkie podsumowanie, bo dzisiaj wprowadzenie do historii Samuela. Bo pomimo tego, że Izrael nie zasługiwał na ratunek, oni już nawet nie prosili o ten ratunek, to Bóg się nie wycofuje ze swoich obietnic szukania ludzi, ratowania ludzi. To podobnie jak z nami. Czy myśmy Go szukali? Nie. Ale On nas szukał. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyż Jego imię nie jest cudowne? Czyż Jego charakter nie jest wspaniały? Po drugie, Bóg nie powiedział, ja chciałbym, żebyście byli uratowani mimo wszystko, ale ratujcie się sami. Nie. Po drugie, Bóg przygotowuje ten ratunek. Bóg sam zaplanował, sam przeprowadził, sam wysłał tego ratownika. Przecież to było ponadnaturalne, żeby Samuel mógł się urodzić. Podobnie jak dla nas. Jak Samson. Podobnie jak wysłał do nas największego ratownika. Posłał swojego syna, który za nas umarł, chociaż na to nie zasługiwaliśmy. Przypomina mi się z Izajasza z 9 rozdziału z wersetu 6 takie stwierdzenie. Dziecko bowiem się nam narodziło. Syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem. I wiecie, jakie jest pierwsze imię wymienione? Cudowny. To samo słowo. Moje imię jest cudowne. I nazwą go imieniem cudowny, wspaniały. Zacząłem od początku takimi słowami. Przed waszymi oczami został wymalowany Chrystus. Jego imię jest cudowne. Jego charakter jest cudowny. Nie zasługiwaliśmy na ten ratunek. Ale Bóg sam od początku go wykonał. Jeszcze raz. Nie zasługiwaliśmy na ratunek. Nie pokutowaliśmy. Tak jak oni. Bóg się nie wycofuje z obietnic z ratunku. Chociaż to trwa. Po drugie, Bóg sam aranżuje to, sam przeprowadza, sam wykonuje plan zbawienia. Ale wiecie, co jest jeszcze trzecie? Pomimo tego, i to jest piękne w tym fragmencie, ale trudne, pomimo tego, że my ludzie jesteśmy niedoskonali, bo nie ma tu nikogo doskonałego, to Bóg wybiera sobie współpracowników z nas. Z ciebie. Nawet jak mówisz, nie, ja nie. Nie, Bóg nas wybrał jako współpracowników, takich zwykłych ludzi, takich jak Manoach, którzy sobie lubią poodpoczywać, przyjść tylko w niedzielę, przyjść tylko w czwartek, resztę niech inni zrobią. Bóg ciebie też wybrał do tego, żebyś przygotował ratunek, żebyś pracował nad sobą, żebyś się dystansował i dezynfekował od świata, żeby móc wychować innych. Nawet jeśli ma to trwać 20 lat, 30 lat. Wiecie, to jest niesamowity przywilej uczestniczyć w planie ratunkowym Boga. My na to nie zasłużyliśmy. Ja rozumiem, byłbym w stanie zrozumieć, że Bóg nas, mnie uratował, ciebie uratował. Ale żeby jeszcze powiedzieć to teraz, nie bądź Manoach, nie odpoczywaj. Tylko żyj radykalnym życiem i innych ratuj. Toczy się dość duża gra o ludzkie życie, o ludzkie dusze. Nie na chwilę, ale o wieczność. Toczy się gra o twoje dzieci, o moje dzieci, o nasze dzieci. Widzieliście, jak oni wyglądają? Ta nasza ekipa tych dzieciaków. My już się spóźniliśmy czasem. My dopiero zaczniemy pracować nad nimi i szkoda, jak przyniosą pierwszą byle jaką gazetę do domu. Dzisiaj już się gazet nie przynosi. Jak otworzą nie tą stronę, co trzeba. To jest za późno. Żyj radykalnym życiem dla Boga. Takim, żeby wszyscy widzieli. To ma być wyraźny komunikat. To, jak żyjemy, nawet jak wyglądamy, nie jest bez znaczenia. Żyj radykalnym życiem. Panie, dziękujemy Ci za dwukrotne przypomnienie nam w ciągu jednego dnia, że nie chodzi Tobie o to, żebyśmy się prześlizgnęli jakoś, ale żebyśmy w podziękowaniu i z miłości do Ciebie, że nas obdarzyłeś zbawieniem i włączyłeś w Twój plan opowiadania o tym zbawieniu innym ludziom, to, że mamy zmienić swoje życie i że mamy oddzielać się od tego, co się Tobie nie podoba, dobrowolnie rezygnować z tego, co może przeszkadzać, rozpraszać i że mamy tak przygotowywać jedni drugich, nasze dzieci rodzone, nasze dzieci w zborze, że mamy dbać o to, jak żyjemy. Panie, chcemy Cię prosić o to, żeby to nie było tylko kolejne słowo i uścisk dłoni w podziękowaniu temu, kto te słowa wypowiedział. Panie, wiem, że to Ty wypowiadasz do nas te słowa. Czujemy na sobie tą odpowiedzialność, Panie, i prosimy o to, żebyśmy mogli podołać temu zadaniu. Wiem, że Ty zaplanowałeś i patrzysz daleko do przodu. A może nie zobaczymy owoców za naszego życia, Panie, ale chcemy wytrwać w tym, że skoro Ty obiecałeś, że będziesz jeszcze ratował ludzi, bo ten świat się nie skończył, to chcemy przyłożyć rękę do tego Twojego wielkiego dzieła zbawienia. Amen.